Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek będzie sprawował mszę Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek w zakładzie karnym dla nieletnich w Rzymie. Watykańskie Biuro Prasowe w podanym komunikacie podkreśliło, że jak wiadomo, mszę Wieczerzy Pańskiej charakteryzuje ogłoszenie przykazania miłości i gest obmycia nóg. W swej posłudze jako arcybiskup Buenos Aires kardynał Bergoglio miał zwyczaj odprawiać tę mszę w więzieniach, szpitalach lub w przytułku dla ubogich i osób zepchniętych na margines. Papież Franciszek będzie kontynuował ten zwyczaj nacechowany prostotą, oświadczył Watykan. Ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus, biskup senior archidiecezji warszawskiej, zwraca uwagę, że pontyfikat Ojca Świętego Franciszka będzie ciągłym przypominaniem nam o konieczności okazywania miłości aktywnej.
Problem miłości, miłości czynnej, to jest źródło naszego chrześcijańskiego myślenia, to przykazanie miłości aktywnej, miłości do każdego, nawet do nieprzyjaciół, nawet do wrogów. To jest jądro moralności chrześcijańskiej. On koncentruje się właśnie na tym, z tego co dotychczas wiemy. Zresztą jego życie wcześniejsze na to wskazuje, że starał się zawsze realizować to przykazanie miłości. Być może, że pontyfikat jego będzie takim ciągłym przypominaniem nam, każdemu, o konieczności okazywania miłości aktywnej.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus oczekuje od pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka wiele dobra i wartości dla rozwoju Kościoła.
Czy pomogłeś? Czy dałeś kawałek chleba? Czy wsparłeś dobrym słowem wtedy, kiedy stanął przed Tobą Chrystus w postaci Twojego bliźniego? Czasem ten bliźni pokryty jest plugawo, pokrywo grzechów, ale pod nim jest Chrystus, który czeka na naszą decyzję. I to właśnie Franciszek bardzo mocno podkreśla i to jest clue myślenia chrześcijańskiego. Stąd to pewnie będzie inny pontyfikat, bardziej taki duszpasterski, mniej może intelektualny, ale chrześcijaństwo jest bardzo bogate. Wszystko jest w chrześcijaństwie potrzebne i dlatego oczekuję od tego nowego pontyfikatu wiele dobra, wiele wartości dla rozwoju Kościoła.
Poranną mszę krzyżma w Wielki Czwartek papież Franciszek odprawi w Bazylice Świętego Piotra. Czym jest rewolucja genderowa, gdzie są jej źródła i jakie niesie ze sobą zagrożenia? Na te pytania można było usłyszeć odpowiedź podczas sympozjum naukowego, które odbyło się w czwartek w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli wybitni profesorowie uniwersyteccy, a także socjolodzy i dziennikarze. Spotkanie otworzył dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk.
Bardzo cieszę się, że ta tematyka jest podjęta w tej chwili, tym bardziej, że w Polsce wchodzi to w sposób bardzo, no powiedziałbym, bezpardonowy. Ta rewolucja, to co działo się ostatnio w parlamencie, co jest dalej, o czym mówią najwyższe władze, mówią małżeństwa homoseksualne, od kiedy to mężczyzna z mężczyzną będzie małżeństwem. Z tego rodziny nie będzie. Także nie tylko to, na te tematy usłyszymy wiele i trzeba do tego się przygotować. Choroby nie trzeba leczyć, nie trzeba się po prostu zarazić, wszystko robić.
Ksiądz arcybiskup Henryk Hoser, przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych, wygłosił wykład pod tytułem Ideologia gender, a prawda człowieka.
Słowo prawda zawarte w tytule mojego wystąpienia jest w istocie kluczem do właściwej interpretacji próby zrozumienia znaczenia i konsekwencji rewolucji genderowej przedmiotu dzisiejszego sympozjum. Nic nie rodzi się z niczego. Każde zjawisko społeczne, przemiany mentalności, sukcesja kultury i cywilizacji mają swoją długą historię, uprzednie etapowe uwarunkowania, które przygotowują teren pod teorie i ideologie w zakresie nauk społecznych i szeroko pojętych nauk o człowieku.
Gościem specjalnym sympozjum była Gabriele Kuby, niemiecka socjolog i dziennikarka. Ekspert zwróciła uwagę na fakt propagowania tej ideologii przez obecnie rządzące frakcje.
Es scheint, dass die Macht Eliten,
wydaje się, że to największe elity rządzące tego świata, czy ludzie, którzy są odpowiedzialni za politykę w Unii Europejskiej, czy w wielkich organizacjach międzynarodowych, to oni propagują tego rodzaju myślenie, właśnie które miałoby zmierzać do tego, że nie istnieje w zasadzie ta jedna rozróżnienie płci biologicznej, ale chcemy zastąpić wszystko jednym słowem. To jest istotne, że to ci, którzy rządzą albo mają dużą odpowiedzialność w tym rządzeniu, mają pewną władzę, mają moc, oni to propagują.
Profesor doktor habilitowany Jacek Bartyzel wskazał, że ideologia gender zaczyna od uderzenia w pojęcia językowe. Profesor akcentował to w swoim wykładzie pod tytułem Rewolucja kulturowa nowej lewicy.
Bo przecież właśnie nowa lewica postępuje prosto odwrotnie do tego, co kiedyś Konfucjusza ponoć zapytano, jak naprawić państwo, trzeba zacząć od naprawienia języka. A więc lewica niszczy przez niszczenie języka. Język jest tą podstawą komunikacji ludzkiej, która ma zresztą właściwie jest jakby darem Boga dla człowieka. No więc jeżeli dokona się ta rewolucja semantyczna, prawda, no to nie będziemy mogli się porozumieć co do podstawowych rzeczy i życie społeczne przestanie w zasadzie istnieć, przynajmniej w dotychczasowym kształcie.
Ideologia genderowa uderza nie tylko w płciowość czy małżeństwo, ale także w społeczeństwo, a wszystko to wiąże się z odrzuceniem natury ludzkiej, wskazuje z kolei ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Maryniarczyk, kierownik Zakładu Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Wszędzie tam, gdzie mówimy o naturze, mówimy o pewnym jakimś autonomicznym działaniu rzeczy, o zasadzie, która w tych rzeczy tym działaniem kieruje. Tą zasadą od dawien dawna właśnie była dusza. Z tą duszą było związane właśnie, że działanie tego organizmu było i celowe, ale nie tylko celowe, było również rozumne, bo ten rozum był tam założony, był przez twórcę czy stwórcę zadany. W związku z czym uderzenie w to, czyli uderzenie w naturę sprawia, że chcemy pokazać, iż człowiek to jest taki agregat komórek, agregat elementów, który możemy sobie przetwarzać jak chcemy.
Ojciec Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, podsumowując spotkanie, stwierdził, że jest ono odpowiedzią na propozycję Ojca Świętego Franciszka, aby być odpowiedzialnym za kształtowanie oblicza współczesnego człowieka.
Oblicze kobiety i mężczyzny ma stawać się coraz piękniejsze. Kultura genderowa pragnie nam zamieszać obraz, zamiast ten obraz wyostrzyć, uczynić jeszcze piękniejszy, ponieważ oblicze kobiety i oblicze mężczyzny zostało od początku stworzone jako piękne. Dlatego troska człowieka powinna właśnie zmierzać ku temu, by człowiek rzeczywiście stawał się, pomagał sobie być piękniejszym.
Transmisję pierwszej części sympozjum przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Tymczasem na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie trwa międzynarodowe spotkanie ludzi młodych dla sprawiedliwości społecznej pod hasłem Odnówmy społeczeństwo przez Ewangelię. Na zaproszenie rektora tej uczelni w spotkaniu uczestniczy 5 studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia. Piotr Sikorski, student pierwszego roku studiów magisterskich uzupełniających, zwrócił uwagę na wystąpienie jednego z prelegentów, który podkreślał, że ludzie młodzi są nie tyle przyszłością narodu, co jego teraźniejszością. Dlatego już dzisiaj trzeba szukać sposobów docierania do młodzieży, która odeszła od Boga albo w ogóle go nie zna, dodał student toruńskiej uczelni.
Biskup mówił też, że w misji Kościoła ważne jest, aby Kościół pomagał ludziom, aby Kościół pomagał materialnie, aby stwarzał jakieś tam możliwości do przeżycia, ale najważniejszą misją Kościoła jest zadbanie o zbawienie. A co też było znaczące, to fakt, że powiedział, że często się mówi o tym, że ludzie młodzi są przyszłością narodów, że ludzie młodzi są przyszłością, ale tak naprawdę ludzie młodzi są teraźniejszością, dlatego musimy działać teraz z ludźmi młodymi i po to jest to spotkanie, aby już teraz szukać jakichś możliwości, sposobów docierania do innych młodych ludzi, którzy Boga albo nie znają, albo którzy od Niego odeszli i przez to nie mogą znaleźć prawdziwego szczęścia, więc aby pomóc im znaleźć to szczęście, aby pomóc im znaleźć właściwą drogę, my sami musimy się zorganizować i znaleźć środki społecznego przekazu, środki medialne, internetowe, żeby to zadanie realizować.
Młodzież będzie także zwiedzać najważniejsze miejsca i zabytki wiecznego miasta. Na zakończenie spotkania w Niedzielę Palmową planowana jest wspólna modlitwa młodych z Ojcem Świętym Franciszkiem. W czwartek obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Z tej okazji w wielu miastach Polski odbyły się pikiety pro-life. Wojciech Ciok z Fundacji Pro Prawo do Życia zwraca uwagę, że w Polsce coraz częściej dochodzi do zabijania dzieci z zespołem Downa, na co pozwala prawo polskie.
Chcemy jakby pokazać społeczeństwu to, że nasze państwo nie do końca szanuje jakby te dzieci, ponieważ nasze prawo pozwala na zabijanie. Mało tego, my jako podatnicy po części też ponosimy odpowiedzialność, ponieważ opłacamy ten haniebny proceder. Opłacamy lekarzy, którzy dokonują tych strasznych rzeczy w szpitalach.
Do marszałek Sejmu został złożony wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, którego celem jest usunięcie zapisu przyzwalającego na zabijanie chorych dzieci. Potrzebnych jest 100 tysięcy podpisów pod tym projektem. Prokuratura Rejonowa w Warszawie Wola wszczęła śledztwo w sprawie działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest to odpowiedź na zawiadomienie, jakie w lipcu ubiegłego roku złożył poseł Andrzej Jaworski. Wniosek dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa przez członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w pierwszym konkursie na miejsca na MUKS-ie pierwszym. Poseł wskazał w zawiadomieniu na nierzetelność sprawdzenia przez funkcjonariuszy publicznych kondycji finansowej spółek i decyzję Krajowej Rady o rozłożeniu na raty opłat za koncesję dla podmiotów, którym przyznano miejsce na multipleksie.
Prokurator bardzo dobrze rozpisał te zagrożenia, na które został narażony Skarb Państwa i jestem przekonany, że może to zaskutkować, jeżeli ten wniosek przejdzie także całą drogę sądową, zawnioskować dużymi zmianami, jeżeli chodzi o to, co zadziało się w poprzednim konkursie, bo ja cały czas staram się przypominać, że my nie tylko walczymy o tym nowym konkursie o miejsce na multipleksie cyfrowym dla telewizji Trwam, ale chcemy zrobić wszystko, aby pozytywnie zakończyła się sprawa poprzedniego konkursu.
Zawiadomienie do prokuratury w sprawie popełnienia przestępstwa przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, oprócz posła PiS-u, złożyli także przedstawiciele Fundacji Lux Veritatis, nadawcy telewizji Trwam, a także europoseł Janusz Wojciechowski. Tymczasem trwa akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam. W siedzibie Radia Maryja w Toruniu podliczono 2 450 530 kopii podpisów. W obronie telewizji Trwam odbywają się również protesty na ulicach miast. Najbliższy planowany jest na 6 kwietnia w Świeciu. 28 kwietnia protestować będą mieszkańcy Chrubieszowa, a na połowę maja inicjatywę podejmą mieszkańcy Elbląga. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Tomasza Arabskiego, byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Madrycie. 13 posłów zagłosowało za, 8 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Na posiedzeniu komisji szef MSZ Radosław Sikorski przedstawił Arabskiego jako doskonałego kandydata. Sam Arabski przedstawił założenia dotyczące kierowania placówką w Madrycie. W dyskusji najczęściej podnoszonym argumentem, który przemawia za wycofaniem lub odrzuceniem jego kandydatury, jest wczorajsza decyzja sądu. Nakazał on wznowić śledztwo w sprawie nieprawidłowości w przygotowywaniu wizyty w Katyniu 7 i 10 kwietnia 2010 roku. Mówią posłowie Krzysztof Szczerski i Antoni Macierewicz.
To jest dla pana przewodniczącego ostatnia szansa, żeby uratować honor komisji. Bardzo proszę, wniosek ostatniej szansy formalne o przerwanie obrad.
Poseł Macierewicz ma ten sam wniosek, ostatniej szansy?
Nie, ale informacja, która się przyda, mianowicie państwo nie wiecie, ale pan minister Sikorski, podobnie jak pan minister Arabski w tym śledztwie, mają szansę na bycie podsądnymi i oskarżonymi. Pan minister Sikorski w związku z niedopełnieniem obowiązków w sprawie ochrony dyplomatycznej wobec prezydenta Rzeczypospolitej.
Wniosek ten został jednak odrzucony, tak jak 2 wcześniejsze, posła Witolda Waszczykowskiego o wycofanie kandydatury Tomasza Arabskiego, a także posła Arkadiusza Mularczyka.
ażebyśmy zawiesili czas pracy komisji do czasu wystąpienia do prokuratury okręgowej w Warszawie celem pozyskania uzasadnienia sądu i zapoznania się z tym uzasadnieniem. I po uzyskaniu uzasadnienia sądu, zapoznania się z uzasadnieniem, podjęli dyskusję o tym, czy kandydatura pana ministra Arabskiego jest kandydaturą właściwą i odpowiednią do pełnienia funkcji ambasadora w Madrycie.
Były szef kancelarii premiera, Tomasz Arabski, powiedział, że wznowienie śledztwa nie ma związku z jego osobą. Zapewnił jednocześnie, że jest do dyspozycji prokuratury. Przed rozpoczęciem posiedzenia komisji na korytarzu grupa kilku osób z klubu Gazety Polskiej rozwinęła transparent z napisem: Arabski, czy w Madrycie, czy w Londynie, kara cię nie ominie. Osoby te zostały jednak wyprowadzone przez Straż Marszałkowską. Tymczasem do 21 czerwca przedłużono śledztwo w sprawie domniemanego niedopełnienia obowiązków i niewłaściwego nadzoru nad Biurem Ochrony Rządu w 2010 roku przez ówczesnego szefa MSWiA Jerzego Millera, poinformowała prokuratura. Zawiadomienie w tej sprawie złożył w marcu zeszłego roku Antoni Macierewicz, podkreślając, że minister Miller nie dopełnił swych obowiązków nadzoru nad Biurem Ochrony Rządu, który przygotowywał wizytę prezydenta w Katyniu w kwietniu 2010 roku. 14 naruszeń konstytucji wskazuje Prawo i Sprawiedliwość w skardze do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej paktu fiskalnego. We wniosku, który trafił w czwartek do Trybunału, zaskarżono tryb zastosowany przy głosowaniu nad ustawą w sprawie ratyfikacji paktu oraz zgodność jego treści z ustawą zasadniczą.
Ta umowa międzynarodowa powinna być przyjmowana na podstawie artykułu 90 Konstytucji Rzeczypospolitej, a więc powinna być przyjmowana kwalifikowaną większością głosów. Tymczasem została przyjęta zwykłą większością głosów. Skarżymy także sprzeczność z Konstytucją, z kilkoma artykułami Konstytucji, treści tej umowy. Zwracamy uwagę m.in. na artykuł 219 i 221 Konstytucji Rzeczypospolitej, które stanowią o tym, że Rada Ministrów ma wyłączność, jeżeli chodzi o inicjatywę przedstawiania projektu budżetu. To Sejm Rzeczypospolitej uchwala budżet państwa. Wedle paktu fiskalnego samo uchwalanie budżetu państwa zostaje poddane kontroli instytucji zewnętrznych.
Pakt fiskalny wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych, zwłaszcza w 17 państwach Eurolandu. Ustanawia nowe, bardziej automatyczne sankcje za łamanie dyscypliny, w tym nowej reguły wydatkowej. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.